Rozdział drugi. Jego dostojność Herhor natychmiast polecił swemu adiutantowi, który nosił topór, objąć dowództwo straży przedniej w miejsce Eunany. Potem wysłał rozkaz, ażeby machiny wojenne do rzucania wielkich kamieni zjechały z szosy ku wąwozowi, a żołnierze greccy, aby ułatwiali im przejście w miejscach trudnych. Wszystkie zaś wozy i lektyki oficerów, świty, miały ruszyć na końcu. Kiedy Herhor wydawał rozkazy, adiutant noszący wachlarz, zbliżywszy się do pisarza Pentuera, szepnął: chyba już nigdy nie będzie można jeździć tą szosą. Dlaczego? Odparł kapłan. Ano, skoro dwa święte żuki przeszli nam drogę, nie wypada iść nią dalej. Mogłoby się zdarzyć nieszczęście. Już i tak jest nieszczęście. Albo nie uważałeś, że książę Ramzes rozgniewał się na ministra, a nasz pan nie należy do tych, którzy zapominają. Nie książę na naszego pana, ale nasz pan na księcia obraził się i zgromił go, odrzekł Pentuer. I dobrze zrobił, bo młodemu księciu już dziś wydaje się, że będzie drugim Menesem. Chyba Ramzesem Wielkim, wtrącił adiutant. Ramzes Wielki słuchał bogów, za co we wszystkich świątyniach ma chlubne napisy. Ale Menes, pierwszy faraon Egiptu, był burzycielem porządku i tylko ojcowskiej łagodności kapłanów zawdzięcza, że jego imię jest wspominane. Chociaż nie dałbym jednego utena miedzi, że mumia Menesa nie istnieje. Mój Pentuerze, mówił adiutant, jesteś mędrcem, więc rozumiesz, że nam wszystko jedno, czy mamy 10 panów, czy 11. Ale ludowi nie wszystko jedno, czy ma wydobywać co roku górę złota dla kapłanów, czy dwie góry złota dla kapłanów i dla faraona, odpowiedział Pentuer i oczy mu błysnęły. Rozmyślasz o niebezpiecznych sprawach, szepnął adiutant. A ileż razy ty sam gorszyłeś się zbytkami dworu faraona i nomarchów? Spytał zdziwiony kapłan. Cicho, cicho. Jeszcze będziemy mówili o tych rzeczach, ale nie teraz. Pomimo piasku, machiny wojenne, do których przyprzężono po dwa woły, szybciej toczyły się po pustyni, aniżeli po szosie. Przy pierwszej z nich szedł Eunana. Zakłopotany i rozmyślający nad tym, dlaczego minister pozbawił go dowództwa przedniej straży. Czy chce mu powierzyć jakieś wyższe stanowisko? Wyglądając tedy nowej kariery, a może dla zagłuszenia obaw, które miotały jego sercem, pochwycił drąg i gdzie był głębszy piasek, podpierał balistę albo krzykiem zachęcał Greków. Ci jednak mało zwracali na niego uwagi. Już dobre pół godziny orszak posuwał się krętym wąwozem o ścianach nagich i spadzistych, gdy straż przednia znowu zatrzymała się. W tym miejscu znajdował się inny wąwóz, poprzeczny, środkiem którego ciągnął się dość szeroki kanał. Goniec, wysłany do ministra z wiadomością o przeszkodzie, przywiózł polecenie, ażeby kanał natychmiast zasypać. Około setki żołnierzy greckich z oskardami i lopatami rzuciło się do roboty. Jedni odrąbywali kamienie ze skał, drudzy wrzucali je do rowu i przysypywali piaskiem. Wtem z głębi wąwozu wyszedł człowiek z motyką, mającą formę bocianiej szyi z dziobem. Był to chłop egipski, stary, zupełnie nagi. Przez chwilę z najwyższym zdumieniem patrzył na robotę żołnierzy, nagle skoczył między nich, wolając: co wy dokazujecie, poganie, przecież to kanał. A ty jak śmiesz złorzeczyć wojownikom jego świątobliwości? Zapytał go już obecny w tym miejscu Eunana. Widzę, że musisz być wielkim i Egipcjaninem, odparł chłop. Więc odpowiem ci, że ten kanał należy do potężnego pana. Jest on ekonomem u pisarza przy takim, co nosi wachlarz jego dostojności, nomarchy Memphis. Baczcie więc, ażeby was nieszczęście nie spotkało.